Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moimi gośćmi są Anna Słomkowska, dietetyk medyczny i sportowy oraz dr Piotr Wiśniewski, internista, endokrynolog z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam Państwa na antenie Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa słuchaczy.
Państwo są współtwórcami aplikacji o nazwie VikaLife, która właśnie debiutuje, a jej zadanie to ułatwić zmianę stylu życia i pomóc w poprawie zdrowia i kondycji. I o tym właśnie dziś będziemy rozmawiać. Na ile, proszę Państwa, te aplikacje, takie jak Vika, mogą pomóc w zmianie tego stylu życia? Co można zyskać, używając takiego narzędzia?
W moim przekonaniu aplikacje na smartfony, które pomagają ludziom właśnie w zmianie stylu życia, to jest bardzo dobry pomysł i to jest doskonałe narzędzie, dzięki któremu można taką zmianę przeprowadzić. Może, żeby tak sobie uświadomić, jaki potencjał tkwi w aplikacji smartfonowej, to może tak porównajmy z takim bardziej tradycyjnym medium, jakim jest książka czy poradnik jakiś. To jeśli na przykład chodzi o dostępność, to taką książkę trzeba pójść, znaleźć ją, kupić i wtedy można z niej korzystać. Natomiast smartfon ma obecnie większość osób. Niemal zawsze ten smartfon jest gdzieś pod ręką. Żeby jakąś aplikację zainstalować, żeby z niej skorzystać, nie trzeba nigdzie chodzić, tylko łączymy się z domu. Nakład takiej apki się przecież nie wyczerpie. Poza tym weźmy na przykład treść takiej książki. No, jak już jest wydrukowana, to ta treść się nie zmieni. Natomiast w aplikacji treść jest bez przerwy aktualizowana, może być dostosowana do konkretnej osoby, zindywidualizowana. W książce mamy tekst i obrazki. W apce możemy mieć dużo większą siłę przekazu, bo oprócz tekstu i grafiki możemy też zamieścić dźwięki czy film. Jest dużo możliwości interakcji z użytkownikiem. Można monitorować różne rzeczy, można zapytać użytkownika. Poza tym w współczesnych smartfonach jest tak, że większość jest wyposażona w różnego rodzaju czujniki, z których aplikacje też mogą czerpać dane i korzystać po to, żeby właśnie jak najbardziej ułatwić użytkownikowi indywidualizację i skuteczne działanie. Mam na myśli czujniki, które rejestrują ilość kroków na przykład, czy pozycję danej osoby i pomagają śledzić wtedy aktywność fizyczną.
Telefon mamy zawsze przy sobie, więc ta aplikacja, która kieruje naszym stylem życia, ona jakby wchodzi w niego bezpośrednio, więc w każdym momencie możemy do niej zajrzeć. Jednocześnie ona nas też motywuje, wysyłając nam odpowiednie treści, odpowiednie powiadomienia, pilnuje nas na każdym kroku zmiany, aby tą zmianę wykonać w odpowiedni sposób. I na pewno jest, no, w porównaniu do książki, zdecydowanie bardziej praktyczna.
A przygotowując w ogóle Vikę, wasz zespół korzystał z szeregu danych, z badań. Co braliście pod uwagę, opracowując ten system?
Potrzebowaliśmy jakiegoś sprytnego sposobu, żeby w taki sposób indywidualizowany, jak najbardziej dopasowany do użytkownika, ocenić związek pomiędzy różnymi prostymi takimi czynnościami dnia codziennego związanymi ze stylem życia, a jego prognozą stanu zdrowia w przyszłości. I żeby to zrobić, to poza oczywiście studiami literaturowymi, korzystaliśmy z wyników badań epidemiologicznych. To są badania prowadzone na bardzo dużą skalę, na bardzo dużych ilościach osób, które oceniają aktywność fizyczną, oceniają sposób, w jaki się odżywiają, wiele różnych innych rzeczy związanych ze stylem życia, a jednocześnie zawierają informacje o ich stanie zdrowia.
Które nawyki Polaków wymagają według Waszych badań skorygowania? Co my właściwie robimy nie tak?
No ja myślę, że jest bardzo dużo do zrobienia w Polsce i na całym świecie zresztą w tym temacie, ale skupmy się na naszym kraju. Okazuje się, że mężczyźni żyją przeciętnie 4,5 roku krócej niż przeciętni mężczyźni w innych krajach Unii Europejskiej. Ta największa różnica, powiedzmy, sięga aż 7 lat w porównaniu na przykład do Szwecji czy do Włoch. Kobiety żyją przeciętnie w Polsce 2 lata krócej. Te największe różnice to jest około 4,5 roku. I właśnie to, że polscy mężczyźni umierają 7 lat szybciej niż w niektórych krajach Unii Europejskiej, a kobiety 4,5 roku, wynika w bardzo dużej mierze z różnic w stylu życia. Głównie chodzi o zbyt małą aktywność fizyczną Polaków, o niedostosowanie diety pod względem ilości kalorii, która jest dostarczana wobec zapotrzebowania. niewłaściwy skład posiłków i palenie papierosów. To są główne, powiedzmy, takie czynniki.
W takim ujęciu, co my robimy nie tak, to co widzimy w gabinetach, czy pan doktor, czy ja, to co pokazują nam badania i zalecenia towarzystw naukowych, to głównie jakby skupiamy się na tym, żeby zwiększyć spożycie choćby warzyw, żeby wyregulować spożywanie posiłków, żeby dbać na przykład o higienę snu. Za mało się ruszamy, jemy w pośpiechu, nie dbamy o relacje międzyludzkie. To są wszystko rzeczy, które budują nasz styl życia i jednocześnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi po to ta aplikacja powstała, żeby wszystkie obszary stylu życia, tak jak aktywność fizyczna, czy dieta, czy sen, można było zintegrować i pracować nad tym procesie.
I ten zły styl życia, te niewłaściwe postawy my przekazujemy też naszym dzieciom. Jak sami źle coś robimy, no to nasze dzieci w ten sposób też uczą się i wdrażają w swoim dorosłym życiu te same złe nawyki.
Zdecydowanie tak, tym bardziej, że jak spojrzymy teraz na społeczeństwo i na to, co dzieje się wśród młodzieży, jaką mamy skalę nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród dorosłych, z dzieckiem faktycznie pracujemy bardziej przez pokazanie i przykład niż przez przekazanie wiedzy. Dlatego to, co robimy w swoim domu, to jakie nawyki wprowadzamy do domu, jak uczymy dzieci, jak żywimy siebie, jak dbamy o relaks, o aktywność fizyczną, tak później to zostaje naśladowane. I to, co widać na przykład w gabinecie, kiedy przychodzą rodzice z 11-latkiem, który ma już otyłość i dziwią się, że on nie je tego, śmego czy owego, to bardzo często wynika z tego, że to na jakimś etapie mogło zostać niedopilnowane na etapie rozwoju, wychowania nawyków żywieniowych w rodzinie. Ale nie do końca jakby też jest to wina rodziców, bo czasami po prostu nie mamy odpowiedniej wiedzy. Badania pokazują, że osoby w tym samym wieku, tej samej płci mogą mieć różny wiek biologiczny, czyli jakby zużycie organizmu. Tam może dochodzić nawet do 25 lat, czyli możemy mieć w swoim życiu 25 lat przeżyć w zdrowiu, albo możemy chodzić cyklicznie do lekarzy lub na coś się leczyć. Styl życia jest niedoceniany, a jednocześnie ma ogromny potencjał.
No właśnie tutaj chciałam o ten styl życia zapytać i to, czy on może wpłynąć pozytywnie na przykład na cofnięcie się objawów chorób, panie doktorze?
Jak najbardziej tak. Jest niezbicie udowodnione, że nawet małe takie interwencje, pod warunkiem, że są skutecznie przeprowadzone i pod warunkiem, że potem są utrwalone, mają bardzo dużą siłę oddziaływania na choroby. Dam przykłady. Wystarczy schudnąć kilka kilogramów, żeby już wyraźnie poprawiły się u pacjentów z nadciśnieniem wartości ciśnienia tętniczego, u pacjentów z cukrzycą, żeby kontrola glikemii była wyraźnie lepsza, u niektórych pacjentek z zaburzeniami miesiączkowania, żeby się znormalizowały cykle menstruacyjne. Wystarczy zmniejszyć spożycie soli, żeby wartości ciśnienia tętniczego były lepsze. No i aktywność fizyczna to jest ogromny bodziec dla organizmu, taki pozytywny i korzystny. Powoduje poprawę nastroju, poprawę lipidów, cukrów. To są takie metaboliczne efekty, ale całą masę korzystnych rzeczy. W sumie trochę stało się to takie oklepane, prawda? No wiadomo, styl życia, dobry styl życia właściwie jest konieczny i tak wszyscy przytaknęli, taki truizm się z tego zrobił, ale myślę, że powinniśmy nadal na to zwracać uwagę. W porównaniu na przykład do takich spektakularnych interwencji medycznych, to interwencje te dotyczące stylu życia są takie mało, powiedziałbym, mało sexy. Bo co innego jest, powiedzmy, uratować osobę, która akurat ma ostry zawał serca, ostrą niewydolność krążenia i wykonać cewnikowanie serca, udrożnić tętnicę i to jest, prawda, bardzo spektakularny przykład, a jak mówimy o redukcji masy ciała, o zmianie diety, to aż tak bardzo medialne i aż tak bardzo nośne nie jest. Poza tym takim indywidualnym spojrzeniem, to jeszcze należałoby spojrzeć w skali makro na to, co zmiana stylu życia potrafi zrobić. Gdyby zastosować te wszystkie wytyczne, o których obecnie wiemy i mówimy, to można by zapobiec większości przypadków choroby wieńcowej, zawałów, udarów mózgu i bardzo dużej ilości nowotworów złośliwych. Są takie społeczeństwa na świecie, które żyją inaczej niż my, chociaż może to sobie trudno wyobrazić, ale w którym te choroby, które dziesiątkują obecnie i Polaków, i Europejczyków, są dość rzadkimi chorobami.
Wielu z nas nie zaczyna od zmiany stylu życia, przynajmniej do tej pory tak nie było, może też z braku tej świadomości, ale pędzi do lekarza po tabletkę albo po na jakiś zabieg. To jest błąd?
Nie, ja myślę, że kontakt z lekarzem zawsze jest tutaj cenny i może danej osobie dużo dać. A z drugiej strony takie przekonanie o potędze farmakoterapii no, nie jest błędne, bo farmakoterapia często bywa zupełnie nieunikniona i niczym innym jej nie zastąpimy. Jest bardzo skuteczna, natomiast ona nie może być zamiast, powiedzmy, tych interwencji dotyczących stylu życia. Absolutnie nie zwalnia ze starań o właściwą dietę, o właściwą aktywność fizyczną, o rzucenie palenia. Część osób niestety uważa, że to, że rozpoczął leczenie farmakologiczne, to już oznacza, że już problem jest w całości zaadresowany. To absolutnie tutaj rola jest nasza, żeby też uświadomić pacjentów, że to absolutnie nie zwalnia z tego.
Czyli można z jednej strony brać te leki, ale też próbować zmienić ten swój styl życia.
Należy, to nie jest zamiast, tylko zawsze powinniśmy walczyć o to, żeby nasza dieta była taka, jak być powinna, żeby większa była nasza aktywność fizyczna i żebyśmy nie palili papierosów.
To doskonale widać w pracy bezpośredniej z pacjentami, którzy nawet jeśli ktoś przyjmuje leki, to zmiana stylu życia wspomaga terapię farmakologiczną. To okazuje się, że albo możemy brać niższe dawki tych leków, albo w niektórych przypadkach z tych leków w pewnym momencie zrezygnować. Ten styl życia to jest takie lekarstwo, które każdy z nas ma na wyciągnięcie ręki.
Przy tym wszystkim jest to też bardzo trudne, bo to jest taka rewolucyjna zmiana i efektów tak od razu nie widać, prawda? I dlatego właśnie być może niektórym jest trudno samodzielnie to wszystko przeprowadzić. Stąd może taka aplikacja jak Wika będzie bardzo pomocna.
Tak, zwłaszcza, że no jest w psychologii takie pojęcie odroczonej nagrody. W momencie, kiedy na przykład zjadamy ciastko, mamy uderzenie przyjemności endorfin, to tą nagrodę otrzymujemy od razu i to jest bardzo łatwe. Natomiast w momencie, kiedy mamy zmienić styl życia, który jest procesem, który zajmuje nam czas, my tej nagrody bezpośrednio od razu nie widzimy. Nie widzimy tego, że albo na coś nie zachorujemy, albo zachorujemy, jeżeli już tak się zdarzy, to zachorujemy później, więc wydłużamy ten czas życia w zdrowiu. Aplikacja natomiast ma wbudowane mechanizmy, które pokazują to osiąganie celów. My możemy to na żywo zobaczyć w aplikacji, choćby w postaci tak zwanych dni zdrowia, które mamy, w postaci odmłodzenia, ile dni stałem się młodszy poprzez odpowiednią zmianę jakichś rzeczy, które wykonujemy w aplikacji, bo to nie jest też tak, że wszyscy wykonują to samo. Na początku jest pewna ankieta, która bada nam styl życia, wyciąga wnioski i na tej podstawie dostosowuje odpowiednie zadania, które realizujemy codziennie. I ta realizacja zadań jednocześnie pokazuje nam wyniki, jakie osiągamy, to nas motywuje i utrzymuje nas w działaniu.
Anna Słomkowska, dietetyk medyczny i sportowy oraz dr Piotr Wiśniewski, internista i endokrynolog, członkowie zespołu Lab for Life, zrzeszającego twórców aplikacji Wika Life są z nami. Do rozmowy wracamy po 14.30.
Nie daj się oszukać. Audycja dla lubiących wiedzę.
Witam Państwa po przerwie. Dziś w audycji rozmawiamy o aplikacji Wika Life wspierającej zmianę stylu życia, a moimi gośćmi są jej współtwórcy Anna Słomkowska, dietetyk medyczny i sportowy oraz dr Piotr Wiśniewski, internista, endokrynolog. Korzystając z aplikacji Wika Life dostajemy taką informację o naszym wieku biologicznym. On nie musi się zgadzać z tym rzeczywistym. Jak mamy to rozumieć?
A to jest bardzo też ciekawa kwestia. Jak to w życiu bywa, jak się jakiemuś zagadnieniu dokładniej przyjrzymy, to nagle rzeczy oczywiste przestają takie być. I wydaje nam się, że wiemy dokładnie, ile mamy lat przecież, ale tak spójrzmy sobie na wiek metrykalny, który najbardziej wszyscy znamy i najłatwiej jest go wyznaczyć, bo jest to różnica pomiędzy dzisiejszą datą a datą urodzenia. Dlaczego akurat przyjąć datę urodzenia tutaj jako ten punkt odniesienia? Przecież istniejemy już 9 miesięcy wcześniej. Wiek biologiczny to jest takie pojęcie, które troszkę nam uzupełnia ten wiek metrykalny. Jak my go liczymy? Załóżmy, że 50-latkowie przeżywają przeciętnie kolejne 30 lat. Tak sobie przyjmijmy, to może nie jest do końca zgodne z obliczeniami naukowymi i z badaniami, ale tak przyjmijmy. 50-latkowie przeżywają przeciętnie kolejne 30 lat. Jeżeli jakiś konkretny 50-latek ma przed sobą 50 lat życia, to w tym sensie można powiedzieć, że jest młodszy o 20 lat od swojego rówieśnika, który przeżyje, powiedzmy, te statystyczne 30. Także to oznacza ten wiek biologiczny i o tą różnicę pomiędzy właśnie tym wiekiem metrykalnym a biologicznym to nazywamy odmłodzeniem u nas w aplikacji.
Ten wiek biologiczny nie jest taki sam dla każdego 50-latka. Jeden będzie miał 35 lat, a tak. drugi będzie miał 70. Tak. I od czego to zależy? Właśnie od tego stylu życia? Też czynniki genetyczne pewnie, właśnie jakieś te środowiskowe mają znaczenie.
Tak, oczywiście, jakby tak jeszcze wziąć pod uwagę wszystkie inne informacje, których my w naszej aplikacji nie możemy wziąć pod uwagę, to mielibyśmy dużo bardziej wiarygodne oszacowanie. Natomiast naszym głównym celem było pokazać, w jaki sposób ludzie, poprawiając swój styl życia, osiągają korzyści z zakresu zdrowia. No, z powodów technicznych oczywiście nie możemy zbadać genów i wprowadzić tego do aplikacji, nie możemy zmierzyć różnych parametrów z krwi, prosty sposób, które byśmy chcieli, które by nam poprawiły tutaj nasze prognozy, ale mimo wszystko to jest na tyle dobre, że spełnia swój cel, do którego zostało zaprojektowane.
A co takiego wyróżnia Wikę pośród innych podobnych aplikacji, które mają nam pomóc w poprawie stylu życia, w poprawie zdrowia naszej kondycji? W czym ona nas wesprze, a co będziemy tak naprawdę, wszystko będziemy musieli zrobić sami, czy ona może coś za nas zrobi?
Nie, niestety wszystko będziemy musieli zrobić sami. Natomiast to, w czym jest unikalna na tle innych aplikacji podobnych, to jest to, że tutaj ten związek pomiędzy takim codziennymi wyborami, czy zjem ciastko, czy zjem owoca, czy pójdę pobiegać, czy posiedzę przy komputerze, możemy w dużo bardziej taki namacalny sposób na bieżąco ocenić. Druga rzecz jest taka, która wyróżnia Wikę, to jest ten szeroki zakres zagadnień z zakresu stylu życia, który uwzględniamy, bo oceniamy nie tylko aktywność fizyczną, nie tylko dietę, ale wiele różnych innych czynników, które tutaj mają bardzo istotną rolę.
A co może stanowić największy problem dla użytkownika? Jakie bariery mogą przeszkadzać trochę w osiągnięciu tych dobrych wyników, w osiągnięciu sukcesu w zmianie stylu życia?
Ogólnie w ogóle, jak podchodzimy do jakiejkolwiek zmiany stylu życia, to myślę, że taką główną pierwszą barierą jest brak świadomości, co też automatycznie powoduje, że my nie podejmujemy walki o siebie, czy też pracy z własnym organizmem. Wika została tak stworzona, to jest trochę przeniesienie, myślę, pewnie po części pracy pana doktora w gabinecie mojej, że kiedy trafia do nas pacjent, to nie jest to sytuacja, kiedy ja wyjmuję kartkę z gotowym przepisem, dietą i daję tą kartkę i mówię, idź do domu i stosuj. Tylko edukujemy. My na każdym etapie, tak w aplikacji, jak i w pracy bezpośredniej z pacjentami, staramy się tłumaczyć procesy, na jakich działa organizm, dlaczego wykonujesz daną czynność, co ona ci przyniesie. Dlatego, że jeśli będziemy mieli odpowiednią wiedzę, to później możemy nią zarządzać. Dlatego ten brak wiedzy bardzo często też bywa zgubny dla ludzi, którzy podejmują wyzwania zdrowotne, ponieważ wiedzy na przykład w internecie jest ogrom i owszem, jest tam wiedza i użyteczna, i prawdziwa i bezpieczna, ale jest w opozycji też wiedza, która nie ma nic wspólnego z nauką, brzmi mądrze, ale taka nie jest. I jeśli ktoś nie ma pozakładanych odpowiednich filtrów, żeby wybrać to, co jest dla niego dobre i bezpieczne, może sobie zrobić krzywdę. W aplikacji z kolei mamy tak zaprojektowany content, każde zadanie, które użytkownik realizuje, jest poparte wiedzą, jest poparte też źródłami naukowymi. Jednocześnie zadaniem takich zaleceń w aplikacji jest to, żeby człowiek poznał własny organizm, ale jednocześnie mógł realizować i wiedział, po co to robi.
Jedną chyba z barier jest też taki brak konsekwencji użytkowników, że będziemy od początku do końca jakby realizować te wszystkie zadania. To sama zmiana tych nawyków nie jest chyba łatwą sprawą.
Nie jest łatwą sprawą, tym bardziej, że nie jest taką, powiedzmy, zero-jedynkową, że jest tylko jedna metoda dojścia do wypracowania danego nawyku. Dlatego też w aplikacji używamy wiele metod i takie behawioralne metody i psychologiczne. Mamy też grywalizację. Aplikacja trochę działa jak gra o zdrowie, czyli te nawyki, te zadania, które zbudowaliśmy według modelu, są zbudowane w taki sposób narastający. Czyli zaczynamy od pewnego etapu, na którym się znaleźliśmy po analizie ankiety i dostajemy coraz to trudniejsze zadania, ale nie niwelujemy poprzednich zadań. Czyli ta ciągłość i rozwijanie umiejętności, w tym momencie również motywujemy swoich użytkowników różnymi rzeczami, takimi jak choćby punkty i możliwość zobaczenia, jak radzą sobie inni użytkownicy, gdzie ja jestem wśród nich, czyli taka część rywalizacji. Widzimy to nasze odmłodzenie, które nam pokazuje, jakie postępy w aplikacji robimy. Także są metody motywacyjne, które też w aplikacji zawarliśmy, aby ci nasi użytkownicy wytrwali jak najdłużej w swoich postanowieniach.
Państwo jesteście lekarzem, dietetykiem, ale są jeszcze inne osoby, inni specjaliści w zespole.
Tak, są inżynierowie, są osoby, które zajmują się choćby sztuczną inteligencją, na której nasza aplikacja również się opiera.
No i psycholog przede wszystkim też
psycholog,
pewnie jest.
Tak, jest psycholog, jest trener. Złożyliśmy zespół nie tylko z naukowców, ale również z praktyków, bo tutaj faktycznie bardzo ważne jest połączenie nauki z praktyką, żeby to było zrozumiałe w języku, powiedzmy, typowego Kowalskiego. Naszym zadaniem jest przełożenie tych naukowych zaleceń, informacji na proste zalecenia dla użytkowników.
Czyli aplikacja przygotuje nam jadłospis, listę ćwiczeń, nie wiem, aktywności, jak to będzie wyglądało w praktyce?
Jadłospisu nam nie przygotuje, ponieważ nie jest to aplikacja, która na tym etapie, nie wiem, liczy kalorie i skupia się tylko na takich drobnych. My robimy znacznie więcej, czyli uczymy zarządzać choćby jedzeniem. Jeżeli chodzi o trening, mamy przygotowany trening przez profesjonalnego trenera. Również ten trening przez trenera jest pokazany, czyli ta poprawność wykonywania ćwiczeń. Jest on tak skonstruowany, żeby nie zrobić krzywdy. Czyli wyobraźmy sobie osobę, która przez większość swojego czasu ma pracę siedzącą, siedzi, nic nie robi, jej aktywność jest niska, ma nadwagę lub nawet otyłość. W tym momencie na przykład trening musi być dostosowany. Gdybyśmy nagle kazali takiej osobie zacząć biegać, dźwigać ciężary, zrobilibyśmy jej prawdopodobnie ogromną krzywdę. Dlatego też ważne jest to, żeby osoba, która podejmuje wyzwanie, zrobiła to w odpowiedni sposób, w odpowiednim momencie i rozwijała je z poziomu na poziom. Tak też projektowaliśmy aplikację.
Panie doktorze, a ile sobie powinniśmy dać czasu na tą zmianę jako użytkownik? To znaczy, jak dzisiaj zaczniemy, to kiedy powinniśmy zacząć odczuwać pozytywne zmiany, jeśli chodzi o zdrowie?
One dzieją się tak naprawdę bardzo szybko. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to po każdej aktywności ruchowej możemy już poczuć pewne odprężenie i taką bezpośrednią przyjemność. Może to jest takie bezpośrednio odczuwalne, ale też za tym stoją rzeczy, których nie odczuwamy, a które są bardzo korzystne, te zmiany metaboliczne w zakresie regulacji glikemii czy cholesterolu. Te efekty takie zdrowotne, część z tych efektów jest już po kilku tygodniach widoczna, a niektóre niestety widoczne są dopiero po latach. To, że unikniemy udaru mózgu dzięki trwałej, korzystnej zmianie stylu życia, niestety będzie widoczne dopiero po dłuższym czasie. Ale musimy mieć tego świadomość, musimy mieć świadomość tego, że to jest konieczne, nieuniknione i jedyna droga, żeby do tego celu dotrzeć.
Ważne, myślę, że to dla naszych słuchaczy też będzie ważne. Osoby, które już wcześniej podejmowały jakieś próby zmiany stylu życia pod okiem specjalisty, to ja to mogę powiedzieć z własnej praktyki w gabinecie, to już po 2 tygodniach, kiedy widzimy się na wizytach kontrolnych, pacjenci zgłaszają takie informacje: ja mam więcej energii, ja nie muszę po południu spać, moja koncentracja się zwiększyła, ja się lżej czuję. Czyli teoretycznie na przykład trafiają do gabinetu z problemem nadwagi lub otyłości, a później okazuje się, że to nie jest najważniejszy cel, bo jednak jakość mojego życia znacznie się podniosła przez to, że wprowadziłam kilka interwencji żywieniowych, zadbałam o swój sen, zadbałam o aktywność fizyczną. To są rzeczy, które są odczuwalne w zasadzie natychmiast, po bardzo krótkim czasie i to napędza do dalszego działania. Czyli jak ja to mówię, chce się chcieć. Jeżeli wracają chęci do działania, nie czujemy się jak, za przeproszeniem, wóz z węglem, to chce nam się dosłownie żyć i podejmować kolejne, trudniejsze wyzwania. I to wtedy prowadzi faktycznie do długotrwałej, zdrowej zmiany.
Chciałam Państwa na koniec zapytać, czy sami na sobie przetestowaliście aplikację i tak naprawdę komu ją polecacie?
Aplikacja jest dla osób, które czują, że w ich życiu, w ich stylu życia jest coś nie tak, lub chorują, lub nie czują się zbyt dobrze, chcą poprawić styl życia. Warto zaznaczyć, że wchodząc do aplikacji i wypełniając choćby ankietę, ona nam daje informację, czy potrzebujesz zmiany, natomiast to, czy ją podejmiesz, to już jest Twoja decyzja, tak? Czyli to, czy chcesz, czy jesteś gotowy, czy to jest na to przestrzeń. Natomiast wszystkie osoby, które przez dłuższy czas zmagają się choćby właśnie z problemami masy ciała, czy z chorobami w rodzinie, które mogą wystąpić, no taka aplikacja zdecydowanie jest dla takich osób, ale myślę też, że osoby, które na co dzień starają się zdrowo żyć, warto, żeby po nią sięgnęły, bo mogą robić to znacznie lepiej.
Ja myślę, że to jest aplikacja dla osób zdrowych, które są otwarte na to, żeby coś zmienić, na to, żeby poprawić swój styl życia. Może nawet trochę dla takich, którym się już może nie powiodło troszkę, bo tam są rozwiązania i mechanizmy, które troszkę dodatkowo zmotywują, sprawdzą, podpowiedzą, przypilnują, zapytają, czy na pewno zrobiłeś tego typu rzeczy. Też będzie korzystna dla osób, które mają choroby, w których styl życia akurat odgrywa bardzo duże znaczenie.
Dr Piotr Wiśniewski, internista, endokrynolog i Anna Słomkowska, dietetyk medyczny i sportowy, współtwórcy aplikacji Vika Life, pomagającej odzyskać zdrowie i dobre samopoczucie. Dziękuję Państwu za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy, życzymy miłego dnia.
Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.